studiu gościmy poetę Janusza Pasterskiego. Jutro przypada Światowy Dzień Poezji, obchodzony co roku 21 marca, ustanowiony przez UNESCO. To zacznijmy tę część naszej rozmowy od natchnienia. To jest coś, co wymyka się pewnym ramom, definicjom i pewnie trudne jest do zrozumienia dla tych, którzy nie doświadczyli natchnienia poetyckiego.
Zacznę od tego może, że natchnienie to jest takie pojęcie, które z pisaniem poezji łączy się od samego początku. To znaczy, kiedy ludzie jeszcze w tym okresie, nie wiem, wczesnej poezji epickiej, której towarzyszyła zwykle muzyka, słuchali tekstów, to wyobrażali sobie, że te słowa ułożone w niezwykłe rytmy, zrytmizowane iloczasami, u nas zrytmizowane jakimiś intonacjami, że są czymś tajemniczym, że łączą się z jakąś wiedzą specjalną, że są elementem magii, że...
Stąd poetów określało się czasami mianem wieszczów. No my mieliśmy wieszczów romantycznych.
Oczywiście,
w romantyzmie.
To pokazywało, że ten przekaz, który wkrada się w ich słowa, ma jakieś tajemnicze źródło. Nawet Czesław Miłosz używał tego pojęcia daimonion, prawda? I chociaż był profesorem i był też racjonalistą i empirystą, ale nie unikał tego, nawet jeśli myślał o tym metaforycznie. Natchnienie zrobiło największą karierę w poezji romantycznej, więc do dzisiaj wyobrażamy sobie romantycznych poetów, prawda, z pelerynami, z rozwianymi głowami gdzieś na Judachu Skale, którzy rozmawiają ze stwórcą albo za pośrednictwem aniołów czerpią wiedzę i są rodzajem takiego właściwie pośrednika, więc... Piękna idea, piękna myśl, choć oczywiście im bliżej współczesności, tym pewnie nasi zracjonalizowani twórcy pokazywali nam, że w tym nie ma takiej tajemnicy, że tak naprawdę kryje się w tym ciężka praca.
Ale z drugiej strony, że poezja jest za rogiem, można ją spotkać w każdym miejscu i...
O właśnie.
No i może też jest dla każdego jednak.
To jest bardzo ważne. Do tego przybliżył nas wiek XX. To znaczy on zdjął tę koturnowość poezji, pokazał właśnie to, o czym pani redaktor mówi. To znaczy sztuka, a poezja w tym jest dla każdego. Jest na ulicy, jest obok nas. Myślę, że możemy tutaj zacytować fragment znanego wiersza Juliusza Słowackiego, który pokazuje nam, że nie ma co sięgać po jakieś abstrakcyjne rzeczy. Wystarczy rozejrzeć się koło siebie, pisał Słowacki. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, każda jej gwiazdka piosenkę zanuci, nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci. Słuchaj, bo to są najlepsi poeci. To mówili już romantycy. A oczywiście... Jeszcze mocniej pokazali nam to współcześni autorzy. Bolesław Leśmian na przykład poetę nazywał niebieskim wycieruchem. Z drogi idzie poeta, niebieski wycieruch, zbój obłoczny, co z światem jest w spak i na noże. Prawda? Czyli to nie musi być kapłan, to nie musi być prorok. To jest taki niebieski wycieruch, więc to jest trochę ta druga tradycja.
Ale jakże to malownicze.
Ale oczywiście z drugiej strony nam pokazuje, że to jest ktoś obok nas.
Poezję można wziąć ze sobą do plecaka.
To jest jedna z tych wielkich zalet. Często w rozmaitych quizach, jakie słyszymy w jakichś programach, pytają, a jaką książkę zabrałaby pani czy pan na bezludną wyspę, czy gdzieś na wielką podróż? Najlepiej, proszę państwa, wziąć tomik poezji. Dlatego, że tam jest wszystko. Powieść przeczytamy, poznamy fabułę, będziemy już tę fabułę znali, trudno do tego wrócić. Poezję będziemy czytać cały czas. Ona każdego dnia, każdego tygodnia będzie nam odsłaniać trochę inne swoje oblicze i to jest to, dlaczego wracamy właśnie do niektórych. I myślę, że państwo też mają takie wrażenie, że kiedy czytaliście tego Gałczyńskiego w szkole, to on brzmiał tak sztampowo. Czytaliście potem w wieku kilkunastu lat, on zaczął pokazywać swoją głębię, a czytamy w wieku dojrzalszym i nagle odnajdujemy, to jest dokładnie to, co ja czuję. Więc poezja ma ten walor i nigdy nie jest zamknięta, więc warto do tych najprostszych tekstów wracać.
Pan wraca do swoich wierszy, one żyją w panu, wiersze, które pan już stworzył, znaje pan na pamięć?
Nie znam. Może kilka, o kilku pamiętam. Natomiast wydaje mi się, że dla piszącego ciekawszym jest też, żeby ciągle szukać nowego impulsu. To znaczy, jeśli pisanie też traktujemy jako pewien sposób przeciwdziałania upływowi czasu, a to jest chyba też jedna z takich funkcji, to po prostu warto ocalać więcej, warto zapisywać więcej. Poezja to jest też trochę takie mówiące malarstwo, że chcemy ocalać ten świat, jaki nam towarzyszy, chcemy go zatrzymać na moment. I ja wiem, że to jest trudne, bo jak coś tak bardzo dynamicznego, jak rzeczywistość, zatrzymać w statycznym słowie. No ale na tym polega sztuka, na tym polega artystyczne działanie, żebyśmy znaleźli do tego ekwiwalent.
Z pana tomiku, który tutaj jest w studiu, Rysunki naskalne, to ostatni pana tomik.
Tak, tak, to jest ostatni. I tu mam taki wiersz, jeśli mogę, króciutki, zatytułowany Musisz mi mówić. Nawet bym powiedział, że trochę staroświecki, ale celowo w takim stylu napisany. Dlatego, że on odnosi się do budowania relacji, on odnosi się do budowania intymności. Przepraszam, nie powinien autor mówić o swoim tekście, tak. Ale to tylko króciutka taka informacja. Musisz mi mówić. Musisz mi mówić. Musisz mi mówić wszystko. Jak każdy jesteśmy daleko i jak nikt jesteśmy blisko. Musisz mi mówić. Musisz mi mówić zawsze. Jak drzewa jesteśmy. Jak wyspy, jak nieba nieznany zaśpiew, słońce i Alfa Centauri, gwiazdy najbliższe sobie. 4 lata dla światła, a dla nas to ile? Powiedz.
No, czyli jednak rymy się zdarzyły.
W tym jednym, celowo staroświecko napisanym, ale właśnie dlatego, żeby podjąć też tego rodzaju konwencję. Wydaje mi się, że bliskość wymaga takiego specjalnego języka, który trochę emocji musi zdradzać i stąd taki eksperyment. Tak naprawdę ten własny głos jest najcenniejszy, bo poezja chce też tego autentyzmu. Pewnie cenimy to, co jest wiarygodne, co jest jakoś przetrawione naszym doświadczeniem, naszym życiem. Oczywiście lubimy fikcję, jest poezja, która nas bawi, lubimy też taką poezję żartobliwą, lubimy fraszki, chętnie słuchamy tego w kabaretach, znamy piosenki z tekstami Jacka Cygana na przykład, kapitalne, które są właściwie przecież poezją. To jest tak naprawdę poezja takim współczesnym, prostym wydawałoby się językiem napisana, ale jakże trafnym.
Teksty piosenek Agnieszki Osieckiej to też przecież poezja.
Znakomity przykład.
O życiu. O, i tak można by było jeszcze sporo przykładów przywołać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W przeddzień Światowego Dnia Poezji. Czytajmy poezję, czytajmy poetów.
Oczywiście, mogę tylko dołączyć się do tego apelu i warto czytać. Nie chodzi o to, by stało się to naszym jakimś przymusem, ale czytanie zawsze poszerza. Czytanie nam jak gdyby dodatkowo otwiera oczy. Pozwala nam to wiele rzeczy zweryfikować. Czytanie pozwala nam wyciągnąć wnioski. Dla mnie w jakimś sensie także samo pisanie czy myślenie o nawet o jakimś najkrótszym wierszu jest czymś w rodzaju takiej refleksji nad sobą, nad światem.
Katarzis?
Czasem nawet katarzis, choć bardzo to brzmi górnolotnie.
Taki rodzaj autoterapii, oczyszczenia i znalezienia tej nowej drogi na kolejny dzień.
Oczywiście, tak, bo po co są motta, po co są sentencje, dlaczego szukamy jakichś takich formuł językowych, kiedy chcemy komuś coś zadedykować, wręczyć jakiś prezent, napisać dedykację na książki, dlatego że ta kondensacja treści w języku ma taki poetycki charakter i to jest najlepsze przesłanie i to nam zostaje w pamięci, kiedy ktoś nam to powie i my to będziemy potem nieść ze sobą.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za wizytę w studiu. Janusz Pasterski, profesor, literaturoznawca, no i poeta przede wszystkim, bo dzisiaj w przeddzień Światowego Dnia Poezji o poezji Państwu mówił.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.